Wszystkie trzy dzisiejsze czytania liturgii Słowa mówią o łasce Bożego miłosierdzia. Dlatego trzy czytania, trzy myśli, po jednej z każdego z nich. W pierwszym czytaniu prorok nam przedstawia taką perspektywę wspomnienia tego, co się kiedyś działo w przeszłości, jak to Pan Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, jak rozdzielił Morze Czerwone, jak to Morze Czerwone z jednej strony dla Izraelitów było drogą ratunku, z drugiej strony wody Morza Czerwonego zalały oddziały Faraona i jego wojsk. Jak w końcu Pan Bóg poprowadził Izrael przez pustynię, dawał im tam pokarm, doprowadził do ziemi obiecanej. Całe to czytanie było wspomnieniem przeszłości, po czym pojawiło się podsumowanie: nie wspominajcie wydarzeń minionych. No jakoś mało to logiczne. Po co cały czas było wspominać przeszłość, żeby podsumować to: nie wspominajcie wydarzeń minionych. Bo to wszystko dzieje się nowe. Bo może być tak, że naprawdę czasami nam pomaga takie wspomnienie przeszłości i tego, że Pan Bóg kiedyś w przeszłości zrobił coś potężnego. Że czasami właśnie takie wspomnienie tego działania Pana Boga w przeszłości budzi w nas taką wiarę, że jeżeli zadziałał kiedyś, to także może zadziałać teraz w moim życiu. Ale też doświadczenie podpowiada, że czasami jest dokładnie odwrotnie. Takie wspominanie, że kiedyś Pan Bóg coś zrobił, może nas zamknąć na wiarę w to, że Bóg jest obecny tu i teraz, dzisiaj. I że On w mojej historii, w moim życiu, w moim doświadczeniu i w moim problemie może zainterweniować. Ja wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy mówią: ja wiem, że Pan Bóg kiedyś robił wielkie rzeczy, ale kiedyś, niekoniecznie teraz. Ja wiem, że Pan Bóg w życiu innych ludzi okazał miłosierdzie, zrobił coś niezwykłego, dokonał cud w życiu innych ludzi, niekoniecznie w moim. Może tak być, że takie wspominanie, zatrzymywanie się na historiach z życia innego człowieka, wspominanie, co kiedyś tam Pan Bóg zrobił, może nas zamknąć na taką perspektywę, że Bóg jest żywy, jest obecny w mojej historii i może zadziałać teraz. Więc pierwsza myśl jest taka: Boże miłosierdzie, łaska Bożego miłosierdzia jest dla mnie obecna tu i teraz. Bóg chce uczynić coś nowego w moim życiu. Niech wspominanie przeszłości nie zamknie mnie na to, że Bóg działa dzisiaj. Druga myśl z Ewangelii. Uwielbiam ten tekst. To jest jeden z najpiękniejszych ewangelicznych tekstów mówiących o tym, w jaki sposób Bóg okazuje miłosierdzie. Pierwsza rzecz, która mnie zawsze uderza, to to, że ta kobieta nie zrobiła absolutnie nic, żeby Bóg jej wybaczył. Ona nawet sama dobrowolnie nie przyszła. Została przyciągnięta, przyprowadzona przed Jezusa. Nie zrobiła rachunku sumienia z książeczki. Nawet nie powiedziała, że bardzo żałuje tego, co zrobiła. Nic, absolutnie nic. Nie spełniła pięciu warunków dobrej spowiedzi, a zostało jej przebaczone. I oczywiście, kochani, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz sobie powiedzieli: a, to nie trzeba robić tych pięciu warunków dobrej spowiedzi, to nie trzeba się do tej spowiedzi przygotować. Nie, to nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żebyśmy nie mieli takiego przeświadczenia, że ja to tyle się natrudziłem przed tą spowiedzią, że teraz to wypadałoby, żeby Bóg mi wybaczył te grzechy. Bo ja zrobiłem rachunek sumienia, bo się upokorzyłem, bo przyszedłem do spowiedzi. I wyznanie tych grzechów wobec księdza to naprawdę trudna sprawa. Jak ja już jestem taki umęczony moim działaniem, no to teraz w konsekwencji Bóg powinien już być miłosierny. I mogę mieć takie przeświadczenie, że ja naprawdę na to zasłużyłem. Albo że przynajmniej byłem taką przyczyną sprawczą tego Bożego przebaczenia. A ten tekst mówi jedno: Boże miłosierdzie na mnie czeka. Jest uprzednie, jest wcześniejsze. Jedyne, co mogę zrobić, to je przyjąć, bo ono już na mnie czeka. Najbardziej dramatyczną postacią, bohaterem tej Ewangelii zawsze jest ten, o którym w tej Ewangelii w ogóle nie ma mowy. Ten mężczyzna, z którym ona grzeszyła. On jest najbardziej dramatyczną postacią, bo odchodzi z tej Ewangelii nieusprawiedliwiony, bez przebaczenia. Może z dobrym imieniem, może o nim nikt źle nie mówi. Jest duże prawdopodobieństwo, że o tej kobiecie wszyscy ci faryzeusze uczeni w piśmie, którzy tam byli, nadal będą źle mówić. Jest duże prawdopodobieństwo, że oni nic z tej historii nie zrozumieli. Odeszli, nie rzucili w nią kamieniem, ale będą gadali, plotkowali, mówili, to jest ta cudzołożnica, którą przyłapaliśmy. Ona może naprawdę stracić bardzo dużo w opinii innych ludzi. A ten mężczyzna, którego nie przyłapali na gorącym uczynku, może ma dobrą opinię, może źle się o nim nie mówi. Tylko, że ona ma wybaczony grzech, a on został z grzechem. I to jest fundamentalna różnica. Druga myśl jest właśnie taka. Najważniejsze to przyjść po Boże miłosierdzie, które na mnie czeka. Nie uciekać, nie ukrywać, ale przyjść, bo ono naprawdę już mi zostało okazane. Trzeba je tylko przyjąć. I w końcu trzecia myśl z drugiego czytania, z listu świętego Pawła do Filipian. Święty Paweł, mówiąc o swoim doświadczeniu nawrócenia i spotkania z Jezusem pod Damaszkiem, mówi, że to wszystko, co wcześniej stanowiło jakoś jego życie, budowało go, było dla niego wartością, skarbem, teraz, w tym momencie całkowicie odrzuca. Nie ma to już dla niego większej wartości. Mało tego, wszystko to, co wcześniej było dla niego jakimś skarbem, teraz po poznaniu Jezusa nazywa nawet, że to są śmieci. A i tak to słowo jest bardzo delikatne, jakby tłumacz się bał oddać dosłownie termin grecki skybala, który się tam pojawia. Ten termin skybala to nie są śmieci, tylko przepraszam, tak jest dosłownie, odchody, gnój. A jest fundamentalna różnica między śmieciami a odchodami. Ponieważ do śmieci jeszcze można wrócić. I nie myślę tu tylko o bezdomnych chodzących po planta i grzebiących w śmietnikach. Myślę tu o każdym z nas, który ma taką swoją szufladkę śmieci odłożonych na później, bo może się to jeszcze do czegoś przydać. Ja sobie tak ostatnio pomyślałem, że to tak moi rodzice tak chomikują te rzeczy, ale za chwilę sobie musiałem przejść takie nawrócenie i mówię, no nie tylko moi rodzice. Na przykład sobie uświadomiłem, że mam wszystkie swoje telefony komórkowe, odkąd dostałem pierwszy telefon, jak miałem 18. Po co? No nie mam zielonego pojęcia, po co to trzymam. Może do muzeum, nie? Ale no przecież nie będę do tego wracał, nie będę ich nigdy używał. Nawet nie mam zielonego pojęcia, czy one jeszcze działają. Nie wrócę do tego, nawet w najczarniejszej sytuacji. Po prostu nie wrócę. Kolekcjonuję śmieci. Każdy z nas ma takie śmieci, do których wraca. Ale daje głowę, że nikt z nas nie wraca do odchodów. Do tego się po prostu nie wraca. To jest coś, co jedynie chcemy spłukać. I Paweł ma takie doświadczenie i mówi, to wszystko, co było wcześniej, po spotkaniu z Jezusem, jest taką rzeczywistością, do której już nie wrócę. To jest za mną, zostawione raz na zawsze. I oczywiście w pierwszym momencie sobie pomyślimy, no przecież chodzi o grzechy. No z grzechem to jest tak, że po spotkaniu z Jezusem powinniśmy mieć taki wstręt do naszego grzechu, tak go odrzucić, żeby nigdy więcej do niego nie wracać. Oczywiście, powinniśmy. Starożytni chrześcijanie mieli takie głębokie wyczucie. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy mieli przyjąć chrzest, najpierw wyrzekali się szatana i wszystkich spraw jego i robili to w bardzo konkretny, symboliczny sposób. Odwracali się w kierunku zachodnim, bo zachód symbolizuje ciemność, zło, grzech. I nie tylko wypowiadali słowa wyrzekam się, ale musieli też splunąć. Dlaczego? Bo jak komuś naplujesz w twarz, to mu mówisz, nie chcę mieć z tobą nic więcej wspólnego. Jak komuś naplujesz w twarz, to zrywasz relację na wieki wieków. Więc jak napluli szatanowi w twarz, to mu mówili, nie wracam do ciebie. I odwracali się w kierunku wschodu. Idę za Jezusem. Dla nas może kulturowo to już jest trochę dziwne, ale myślę, że było coś głębokiego w tej symbolice i radykalizmie tej decyzji. Naprawdę już nie chcę do tego grzechu wrócić. Zrywam z tym radykalnie. Tylko, że wiecie, na czym polega cały problem tego drugiego czytania? Że święty Paweł, kiedy mówi, że to są odchody, które zostawia za sobą, to w ogóle nie mówi o grzechach. Tylko on tam mówił o bardzo dobrych rzeczach. On tam mówił o prawie, o swojej miłości do Tory, o byciu faryzeuszem, o swojej religijności. I to nazywa takim mocnym słowem, że teraz to są więcej niż śmieci. I to już może nas trochę dziwić. Ale jak to rozumieć? Chodzi o to, że kiedy naprawdę doświadczysz w swoim życiu spotkania z Jezusem, takiego bardzo osobistego i personalnego, to musisz zostawić za sobą nie tylko swój grzech, ale także pewne rozumienie swojej religijności, pewne obrazy Boga, które miałeś, pewne doświadczenia religijne, które może w tamtym momencie były dobre, ale dzisiaj po tym osobistym spotkaniu z Jezusem wiesz, że były tylko pewnym etapem, który trzeba zostawić i pójść naprzód, bo Jezus mnie zaprasza do czegoś więcej. Na przykład chodzi o taką religijność, która jest oparta o zwyczaj i tradycję. Po prostu tak mnie wychowano. I to dobrze, że chodziłeś do kościoła, bo tak cię wychowano. Widać, dobrze cię wychowano. Ale jak spotykasz Jezusa osobiście, to już nie chodzisz do kościoła, bo mnie tak wychowali rodzice. Tylko ja tak wybrałem, bo nie wyobrażam sobie nie budować relacji z Nim. Może jest tak, że twoja religijność była oparta o system nagród i kar. To znaczy takiego przeświadczenia, jak będę żył religijnie, pobożnie, to pójdę do nieba. A jak popełnię grzech, to idę do piekła. Piekło murowane. I może właśnie całą twoją religijnością determinował strach. Po spotkaniu z Jezusem już nie chodzi o strach przed piekłem, o perspektywę wiecznej nagrody, ale o miłość. Ja po prostu chcę być przy tym, którego kocham. Chcę z Nim budować relacje, bo mi na Nim zależy, na osobie, co do której wiem, że mnie kocha najbardziej w świecie i którą ja chcę kochać i nie wyobrażam sobie z nią nie być w relacji. Po takim osobistym doświadczeniu spotkania z Jezusem naprawdę nawet nasza religijność, nasze obrazy Boga, nasze praktyki religijne mogą się okazać śmieciami, które trzeba zostawić i odrzucić. I to nie chodzi o to, że to nie była jakaś ważny element twojej historii. Być może bez tych śmieci nie byłoby doświadczenia spotkania z Jezusem. Może to był pewien etap, tak jak dla Pawła pewnym etapem było bycie przez niego faryzeuszem, studiowanie Tory, bycie radykalnym w tym, co robił. Gdyby nie był taką osobą, to być może nie mogłoby się wydarzyć to, co się wydarzyło pod Damaszkiem. Bóg na tym fundamencie zbudował to osobiste spotkanie z Nim. Ale po tym spotkaniu już wszystko było nowe. Pomyślmy dzisiaj, kochanie, o tych trzech perspektywach. Może jest tak, że ciągle wracam do przeszłości, mówiąc, kiedyś Bóg tam działał, ale dzisiaj już nie działa. Więc uwierzmy, naprawdę dzisiaj działa. Może jest tak, że boję się przyjść z moim grzechem i jakoś go próbuję ukryć przed Jezusem. Trzeba przyjść nie po to, żeby zasłużyć na miłosierdzie, tylko po to, żeby je przyjąć, odebrać, bo ono już na mnie czeka w konfesjonale. I w końcu może trzeba odrzucić, potraktować jak śmieci, jak odchody, do których nie wracam, pewne doświadczenia, pewne wyobrażenia, ze względu na osobiste spotkanie z Jezusem. Bo po tym spotkaniu już wszystko jest inne, bo nie wyobrażam sobie nie być w relacji z Nim. Amen.